Hola, Marcin Sawicki, witają w kolejnym odcinku podcastu u Sawickich. Podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji zarówno tych najmłodszych, jak i tych najstarszych. Serdecznie zapraszamy. Gościem dzisiejszego naszego podcastu, naszym rozmówcą jest Adam Kaliszuk. Adam, z którym chcielibyśmy porozmawiać o tym, dlaczego warto żeglować? Dlaczego warto żeglować nie tylko w kontekście rodzinnym, ale też w dużej mierze w kontekście szkolnym? Adamie, może powiesz parę słów o sobie, prawda? Bo tak ja lubię, jak nasi goście najlepiej sami mówią parę słów, co robią, kim są i co chcieliby o sobie powiedzieć, przedstawiając się naszym słuchaczom.
Dzień dobry. Tak, rzeczywiście nazywam się Adam Kaliszuk i jestem nauczycielem w Liceum Cogito, w Niepublicznym Liceum Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu. Wcześniej pracowałem w szkole podstawowej w Przyłękowie. Przez 3 lata byłem w przedszkolu. Nie jako uczeń, bo znacznie mniej czasu spędziłem w przedszkolu, ale jako opiekun wraz z 2 koleżankami. I ogólnie jestem związany od kilku lat ze szkołami fundacji. Pochodzę z Mazowsza, z Płocka, to jest moje rodzinne miasto. No i w momencie, gdy szkoły fundacji zaczęły się może trochę bardziej szybciej rozwijać, odpowiedzieliśmy pozytywnie na propozycję, żeby przyjechać z Warszawy na południe.
Ale ci wejdę w słowo, no przyznaję, że trochę cię znam. Generalnie poza tą taką historią wędrówki twojej jakby związanej z pomysłami na pracę i przygodą życia, to wiem, że wędrowałeś po Himalajach, trochę się wspinałeś, kochasz góry, uwielbiasz geografię i między innymi chyba żeglarstwo, o którym będziemy mówili, prawda? Masz cudowną żonę i dwie wspaniałe córki.
Które też polubiły,
co chyba też cię utwierdza w tym przekonaniu. I powiedz mi, tak może w kontekście tego żeglarstwa, o którym mam dzisiaj mówić, czy dla ciebie żeglarstwo to było dopiero rzecz, którą spotkałeś tutaj w górach, czy z żeglarstwem zetknąłeś się wcześniej gdzieś, że było jakimś takim dla ciebie ważnym wydarzeniem?
To nawet nie byłby taki paradoks, gdyby dopiero będąc w górach zetknąć się z żeglarstwem, bo sporo sławnych żeglarzy, wielu sławnych żeglarzy ma korzenie wręcz właśnie na południu Polski. Natomiast u mnie to było trochę wcześniej. To rzeczywiście można powiedzieć o tym, jaki wpływ mogą mieć książki na późniejsze życie. Bo pierwszą dorosłą książką, taką poważną, nie dla dzieci, książką, którą i miałem w rękach, ale w zasadzie chyba najważniejsze jest to, że świadomie przeczytałem, oglądając wszystkie czarno-białe zdjęcia, to była książka, którą mam do dzisiaj na półce, Samotny rejs Opty Leonida Teligi. To było po tym, wtedy przedstawiało się jako pierwszy Polak, ale dokonał rzeczywiście rejsu, wykonał rejs dookoła świata na jachcie Opty. I te zdjęcia i te historie zapadły mi głęboko w pamięci.
A pokład, kiedy w pierwszy raz stąpiłeś na pokład i poczułeś bujanie pod nogami?
To było w tym czasie, którym proponujemy to teraz naszym uczniom, czyli to był koniec podstawówki. Ja mieszkałem w Płocku, a w Płocku zaczyna się jezioro włocławskie, czyli Wisła ma miejscami do 3 km szerokości. Jest to świetne miejsce rzeczywiście do pływania. I tam to się rzeczywiście zaczęło tak w praktyce. Ja faktycznie każdą sobotę spędzałem nad wodą i tam żeśmy te łódki, to były drewniane wtedy jeszcze, drewniane omegi, niektóre laminowane, ale szlifowali, malowali tak, żeby można było w wakacje pływać.
Czyli brałeś udział w całym tym procesie, nie tylko żeby wziąć tą łódeczkę, tylko przygotowywałaś ten sprzęt?
Tak, bo cały ten proces, który pewnie patrząc z perspektywy czasu jest znacznie dłuższy niż samo pływanie, ale jest bardzo ważny. I teraz może tego się nie robi, tylko się więcej pływa, ale wszystkie prace związane z tym, żeby ten sprzęt przygotować i nauczyć się obsługiwać są ważne i są ważnymi elementami całego tego procesu.
A powiedz mi, dobrze, to wsiadłeś wtedy na Omegę, popłynęliście na ten zalew w okolicach Wrocławka, pływaliście po Wiśle.
Mało tego, później po pierwszym obozie na Mazurach, i to były czasy jeszcze bezkomórkowe oczywiście, po pierwszym miesięcznym obozie na Mazurach, no, 3-tygodniowym, spływaliśmy później jeszcze tą jedną Omegą do Płocka. To zajęło 7 dni i jedną noc. Nie jest to może jakiś chwalebny przykład, ale jednak...
Z jakichś powodów został Ci w pamięci?
Został, bo tak, żaden z nas czterech jeszcze umiał żeglować, ale nie miał patentu. I nikt nie miał 18 lat. Czyli takie... No tak, ale to było ciekawe doświadczenie.
No ale w takich emocjach w sercu zostało, prawda?
No, to zawsze zostaje, to nawet... Tak, zdecydowanie.
I później, powiedzmy, był taka jakiś rodzaj takiej delikatnej przerwy i te żagle pojawiły się teraz tutaj w Żywcu?
Tak, później była przerwa związana z górami, bo jednak oczywiście ja przez całe liceum chciałem iść do szkoły morskiej, ale byłem troszeczkę za słaby z matematyki, i żeby się dostać do wyższej szkoły morskiej. Oczywiście marzyłem o nawigacji.
Tak słaby, że nawet nie marzyłem.
Ale może los tak dobrze pokierował. Żaden z moich kolegów, którzy się dostali i skończyli różne wydziały w szkole morskiej, czy gdyńskiej, czy szczecińskiej, w tej chwili w zasadzie już nie pływa. To nie jest taki prorodzinny zawód.
A ty pływasz. I powiedz mi teraz właśnie, powiedz mi, Adasiu, jak zaczęła się taka... Mówiąc tym językiem może wodnym, taka twoja wielka fala, druga fala, jeżeli chodzi o żeglarstwo, właśnie tu w Kogito, tu z licealistami. Skąd się wziął ten zamysł cały?
To się wzięło stąd, że gimnazjaliści wtedy jeździli jeszcze, to Miłosz, nasz znany nam, nasz kolega Miłosz, wyjeżdżał z gimnazjalistami na początku to była jedna łódka, ale w którymś momencie było gimnazjalistów więcej. I Miłosz zaproponował, żeby prowadzić tą drugą łódkę. I rzeczywiście to tak troszeczkę mnie ośmieliło do tego, żeby może wrócić. Wcześniej zdarzały się jakieś rejsy, nawet jakieś dalsze, ale to było tak... Nie łączyłem tego jeszcze ze szkołą, żeby... Traktowałem to raczej jako taką formę wakacyjną albo indywidualną.
Adam, powiedz mi, bo to jest tak, zaczęliście pływać, ale generalnie, żeby z tego, bo tak naprawdę rozmawiamy nie tylko o tym, jak wyglądała twoja historia spotkań z żaglami, ale też bardziej, co takiego dostrzegłeś w dzieciakach, które zaczynają pływać na tych żaglach, że uważasz, jesteś przekonany o tym, że to jest taka formuła, w której nabywa się jakiś kompetencji, coś się w człowieku zmienia. Mhm. Powiedz mi, co takiego się zaczęło wydarzyć, co obserwowałeś, co widziałeś, co cię przekonywało do tego, że ten sposób pracy z młodzieżą jest według ciebie bardzo ciekawy, efektywny?
To podam przykład. Jeden z naszych nauczycieli, gdy był na takim rejsie dla licealistów i zobaczył, co się dzieje pomiędzy uczestnikami w załogach w ciągu tylko 5 dni, kiedy się razem jest na dosyć małej przestrzeni, nie da się ukryć, bo nawet 10-osobowa łódka to jednak to jest tylko 9 metrów długości, a pod pokładem jeszcze mniej. Gdy zobaczył, co się dzieje, jakie interakcje, czego się te dzieciaki uczą od siebie, czego się uczą o nas, a my o nich, jako opiekunowie dorośli czy sternicy, stwierdził, że będzie to taki ostatni punkt rekrutacji do liceum. Dla tych, którzy się dostaną, oni na samym początku będą wiedzieli, że jeżeli się dostaną, to we wrześniu płyniemy na kilkudniowe żagle na Mazury.
Ostatni nie oznacza najmniej ważny, tylko taki, który jest kluczowy.
Tak, dla tych, którzy się dostali. Jasne. Tak. Ponieważ tak można się poznać, jest to znacznie, powiedział wręcz takie zdanie, że jest to zdecydowanie cenniejsze takie kilka dni razem na pokładzie niż godzina wychowawca przez cały rok, raz w tygodniu po 45 minut, tak? Bo na to spektrum informacji, jakie dostajemy, czy jakie przekazujemy, jakie mamy później po takim tygodniu, jest bardzo cenną sprawą, jeśli chodzi później o jakiekolwiek, o wszystkie relacje po prostu w szkole.
A powiedz, jak myślisz, jakie elementy takiego funkcjonowania na żaglach powodują, że ci młodzi ludzie funkcjonują inaczej, ciekawiej?
To jest jedno z takich działań, o które dosyć trudno w standardowej szkole, natomiast u nas może częściej się to zdarza, aczkolwiek też myślę, że można...
No tak, ale na przykład jakie?
Właśnie. Tu chodzi o działanie zespołowe. Powiedziałbym, że najważniejsza, jedna z najważniejszych rzeczy jest takie działanie zespołowe. Na tym etapie to nie myślimy o jakimś solowym żeglowaniu, tylko jesteśmy załogą, która musi na początku dowiedzieć się, jak ten jacht funkcjonuje, jak w ogóle go obsługiwać, żeby ani sobie, ani komuś innemu nie zrobić krzywdy. I samo nauczenie się tego, rozpoznanie, a później pełnienie funkcji załogi. Tak? No jest sternik, owszem, ale też sternik jest wyczulony na to, żeby nie robić wszystkiego samemu, tylko zarządzać, koordynować załogę, nauczyć ich, za co mają danego dnia odpowiadać. Poza tym, czyli to jest samo żeglowanie i dla wielu jest to samo w sobie atrakcyjne, tak? Bo pierwszy raz niektórzy są na wodzie i potem pod wpływem wiatru widzą, jak ta łódka się przemieszcza i że oni mają na to wpływ, tak? To jest klucz programu. Natomiast oczywiście są rzeczy może trochę bardziej prozaiczne, ale też bardzo ważne. No bo tak, trzeba przeżyć pod kątem, w tym sensie, że trzeba sobie zrobić coś do jedzenia, tak? Bo te jachty są wyposażone, gotujemy sami i śniadania, i obiady, i kolacje. I to trzeba to umieć zrobić, tak? Dla kilku osób. Pewnie często większej grupy niż w rodzinie.
I to nie robi się, nikt nie robi samemu posiłku?
Nie. To było tak, zdecydowanie tak. Nie byłoby na to aż tyle czasu, gdyby każdy chciał indywidualnie sobie coś innego zupełnie gotować. Trzeba, co jest gorszą chyba sprawą, jak widzę, po tych kilkunastu, bo to już było w tym roku maturzyści, tak, to był 15 wyjazd na żagle. Trzeba posprzątać, pozmywać,
wyczyścić,
tak? Jest wachta kambuzowa, jest wachta bosmańska, czyli zajmująca się takimi sprawami technicznymi na pokładzie, bo to też czasami trzeba coś zrobić. Na pewno trzeba kilka razy dziennie pozmywać ten jacht i naprawdę jest co robić i robi to wrażenie. Mam takie wspomnienie z jednego z wyjazdów, kiedy to był trzeci chyba w sumie, czyli bardzo i wrześniowy wyjazd na żagle, kiedy załoga, gdy weszła na pokład, przez większą część pierwszego dnia byłem lekko przerażony, co nas czeka, bo sprawiało to wrażenie takiej naprawdę bardzo wyindywidualizowanej grupy, której nie da się jakoś ogarnąć i zrobić załogi, ale naprawdę to tylko pierwszego dnia było. Potem już było wszystko świetnie i mnie to cieszy, że niektóre z tych osób, które były na początku, a od tego czasu były już po kilka razy, w tej chwili już są z patentami i prowadzą, mogą być sternikami, że tak powiem, samodzielnie. Tak?
Czyli super, czy nie mają jakieś certyfikaty, a powiedz mi, bo żyjemy w świecie, który niweluje ryzyko. A można powiedzieć, że tak się przynajmniej powszechnie kojarzy, że łódka, woda, ta mała przestrzeń jest jednak takim miejscem, gdzie trzeba się trochę uczyć żyć z ryzykiem, prawda? Z tym, że może coś się stać, można wpaść do wody, można podjąć jakieś ryzykowne działanie, wspinać się na coś. Czy doświadczasz czegoś takiego, że właśnie młodzi ludzie uczą się albo właśnie funkcjonowania z tym ryzykiem, muszą się przyłamywać co do pewnych rzeczy?
Tak, zdecydowanie tak. W świetle tych wszystkich formalnych zapisów, a może bardziej informacji, czym to grozi, tak, gdy coś się dzieje, rzeczywiście można by pewnie wymienić wiele przykładów, które by odstręczały od tego i w zasadzie nie dziwi mnie to, znaczy inaczej, może mnie dziwi, ale nie dziwię się temu, że tak jest, że w zasadzie w szkołach publicznych przestaje się wyjeżdżać gdzieś na jakieś wycieczki,
tak?
W ogóle wyjeżdżać. Jeżeli się wyjeżdża, to wyjeżdża cała szkoła do jakiegoś ośrodka już rozpoznanego, gdzie po prostu wszystko jest z odpowiednimi certyfikatami i wszystkie, że tak powiem, papiery mamy, są jakieś papiery na pokrycie wszystkiego, co się może wydarzyć. Trochę przesadzam, bo wszystkiego się nie da, ale wiem, że szkoły po prostu przestają jeździć, bo nikt nie chce na siebie brać takiej odpowiedzialności.
No tak, ale czy byłeś na przykład świadkiem w czasie tych 15 wypraw sytuacji, w których właśnie dzieciaki musiały pokonywać pewne ryzyko, przełamywać się do czegoś, czy wykonywać czynności, które zwykle musiałyby w sobie przełamywać pewien rodzaj lęku czy strachu?
Zdecydowanie tak, to się zdarza. Chociażby jakiś silniejszy wiatr, albo jakiś szkwał, albo jakiś... Może burza, chociaż burze na wodzie nas nie zawsze udawało się gdzieś schować. Poza tym burze są zazwyczaj krótkotrwałe i widać, jak nadchodzą. Natomiast rzeczywiście przy silnych wiatrach były takie wyjazdy, gdzie ani razu przez cały rejs nie udało się pływać na wszystkich żaglach. Trzeba było się refować i być przygotowanym na to, że rzeczywiście mocno wieje. I to widać było, niektórzy bardzo dużo pracy musieli włożyć w to, żeby pokonać, żeby płynąć, tak?
To dla niektórych mam wrażenie, dla mnie na przykład samo stanięcie na pokładzie, który ciągle się buja, to jest już jakimś wielkim dyskomfortem i nauczenie się jakimś ryzyku, czy już nie daj Boże wspięcie się na mast.
Tak, na majówce nie ma potrzeby takiego wspinania się, natomiast tutaj, ponieważ udało nam się również, i to też był taki plan, z którego się bardzo cieszę, popłynąć na coś większego niż mazurskie jachty, widziałem jak ludzie, którzy po raz pierwszy byli na jachcie, na statku, wchodzili na 38-metrowej wysokości mast, żeby tam obsłużyć te żagle na rejach, i robili to naprawdę z dużą frajdą na twarzy. Ja wierzę generalnie w taki instynkt, jeżeli powiemy bez względu na to komu, w jakim wieku, tak? Bo z przedszkola też można by podać parę przykładów niezwiązanych z żeglarstwem, ale jeżeli powie się, na czym może polegać trudność danej sytuacji, albo czegoś nie robić, ale nie dlatego, że tylko zakazujemy, tylko że to się wiąże z tym i z tym i z tym, czyli będzie taki jasny przekaz, taki dojrzały przekaz, to ja wierzę w taki instynkt drugiej osoby, której to mówimy, tak? Że nie wierzę, że po prostu ktoś chciałby zrobić jakąś, trochę w cudzysłowie mówiąc, głupotę, która by była groźna. Wierzę w taki instynkt samozachowawczy, że...
Który trzeba mieć, żeby móc żeglować.
Że jak się powie, na czym to polega, to ktoś będzie uważny.
A powiedz mi, bo teraz niedawno wróciliście z takiej wyprawy, nie chcę powiedzieć życia, ale takiej, która jest jakby wprowadzała jakiś taki kolejny pułap, prawda? Popływaliście trochę po morzu z uczniami.
Tak, to było coś...
Bardzo pod wrażeniem właśnie byłeś tej wyprawy, prawda? Jak ostatnio
byłem pod wrażeniem, bo rzeczywiście i załoga zawodowa, i inni dorośli, którzy byli na pokładzie, byli pod wrażeniem tego, co tam się w ogóle działo. To były kilka osób... Nigdy wcześniej nie pływało na takim dużym statku. byliśmy na 8-dniowym rejsie na Bałtyku, na drugim co do wielkości żaglowcu polskim, czyli na Fryderyku Chopinie. Mhm. To jest taki jedyny polski żaglowiec, który ma 6 rei na każdym z dwóch masztów. Załoga jest przyzwyczajona, na Chopinie odbywają się takie rejsy dla uczniów szkół licealnych w tej chwili, kilkutygodniowe, 6-8 tygodni, tak zwana niebieska szkoła. I załoga jest przyzwyczajona, że często na pokład trafiają dzieciaki bez jakiegoś doświadczenia. Tak? Natomiast u nas, w naszym przypadku, robiliśmy to wspólnie z naszym zaprzyjaźnionym liceum z Warszawy i większa część załogi to byli uczniowie z liceum ze Startowej, a 1/3 stanowili nasi licealiści z Cogito. Mhm. Nasi mieli doświadczenie mazurskie, bo tam niektórzy wcześniej byli kilka razy na Mazurach. Natomiast rzeczywiście bardzo szybko ogarnęli, do tego stopnia poznali statek i te wszystkie ze 160 lin, które służą do obsługi, jeśli chce się płynąć na żaglach, mniej więcej tyle jest, do tego stopnia poznali statek, nazwy i co do czego służy, że niektórzy z nich zostali tak zwaną załogą szkieletową, czyli mogą w tej chwili pływać jako dla takich szkół jak nasza, pływać już w charakterze takiego, powiedzmy, pomocnika na wachcie, pomocnika oficera, czyli no naprawdę to robi wrażenie i no jestem z tego bardzo dumny, że tak to się zakończyło, ale naprawdę no, wstawanie nie dla każdego, wstawanie o 4 czy tam o 3:30, żeby być przygotowanym na 4 na wachtę, jest jakimś standardem, prawda? I tę wachtę trzeba zrobić. Wachta w kambuzie trwa od 6:30 do 22:00 w zasadzie. No, są krótkie przerwy, ale trzeba cały czas być do pomocy kucharzowi, żeby dla 50 osób zrobić jedzenie. To jest najtrudniejsza chyba część życia statkowego. Poza tym no, bosman też ma, na takim statku jest dużo prac technicznych i bosman też zawsze jest zadowolony, jeżeli jest ktoś do pomocy i zawsze taką pracę dla kogoś znajdzie. I sam fakt, że płynie się kilkanaście, kilkadziesiąt godzin pod żaglami, zmieniając się przy sterze, prowadząc no, taką pracę w zasadzie załogi, tak? Ale no, widać było, że to robi wrażenie. A dorośli byli z kolei pod wrażeniem, że rzeczywiście poznawali dzieciaki. Ja wiedziałem, czego się spodziewać, tak? Wiedziałem, że tak powiem, czym to grozi, jak się spojrzy na uczniów swoich w zupełnie innej sytuacji, tak? I nie miałem takiego zaskoczenia, bo wiedziałem, co może dać właśnie takie żeglowanie. Ale naprawdę widziałem duże zaskoczenie, jak inni nauczyciele widzieli uczniów w sytuacjach, w których zupełnie by się nie spodziewali ich zobaczyć, albo że będą tak reagować. Tak? Generalnie reagowali bardzo pozytywnie. Tak?
Czy powiedz mi, czy zdarzyło ci się tak, nie tylko w czasie tego rejsu ostatniego, ale i poprzednich, że tak diametralnie pewni uczniowie pokazywali się w innym świetle, niż postrzegałeś ich w momencie takiej rzeczywistości szkolnej?
Bywały takie sytuacje. Rzeczywiście mogło tak, jeśli ma się kontakt z uczniami w szkole, tak w miarę standardowo, no to rzeczywiście to jest dosyć ograniczone pole widzenia człowieka. A w sytuacji, gdy właśnie ciągniemy razem jakieś liny, które wymagają pracy no, kilku silnych, dorosłych facetów, albo się wchodzi razem z uczniem po uczeń, to uczennica po pierwszej klasie była, tak. Pierwszoklasistka jedna pojechała też na ten rejs. Jeśli wchodzimy gdzieś tam wysoko na ryje, no to też inaczej się patrzy, bo wydaje się, że ci pierwszoklasiści, no to takie jeszcze bardzo nieopierzone dzieciaki, które no w takiej sytuacji dawały radę. No więc tak, to rzeczywiście... Tylko jak mówię, ja może mam troszeczkę zaburzoną tą perspektywę, bo jakby wiem, ja dwukrotnie byłem nauczycielem na tej niebieskiej szkole, raz 6 tygodni, raz 8 tygodni w takim rejsie przez Atlantyk, gdzie warunki były dosyć trudne, a to było w ubiegłym roku i była pandemia i 45 dni nie dało się zejść do żadnego portu, żadnego z dwóch, w których byliśmy, tak? Bo kwarantanny i tak dalej. I widziałem, jak można, jak może być trochę ciężko rzeczywiście na i Atlantyku i na Morzu Północnym, bo i chłodno, i fale, i bujanie, i choroba morska, a tu jednak trzeba swoją robotę robić, czyli jak mówię, trochę wiedziałem, czego się spodziewać. Myślę, że więcej takich spostrzeżeń mógłby mieć ktoś, kto tak trochę z grzywki bierze problem, jedzie i patrzy, co się dzieje i może rzeczywiście wtedy byłoby więcej zaskoczeń.
A powiedz, jak rozmawiacie sobie z rodzicami, czy oni dostrzegają jakby moc tych żagli, że one jakby powodują, że ich dzieci dojrzewają i wzrastają jakoś tak bardziej?
To jest w ogóle ciekawa kwestia, bo pierwsze, nie mówię o rodzicach naszych dzieci, ale ogólnie rodzice, których dzieciaki mają płynąć, a to jeszcze by, gdyby to się zdarzało jeszcze w czasie roku szkolnego, to ich pierwsze pytanie jest, a co on straci? Co ono straci, jeśli nie będzie przez tyle dni w szkole, tak? Natomiast u nas troszeczkę inaczej jest. Z kilkoma osobami rozmawialiśmy o tym, to by mogło rzeczywiście, można by trochę więcej czasu spędzić, żeby się dowiedzieć, co widzą rodzice. Dla mnie troszeczkę od drugiej strony patrząc, potwierdzeniem na to, że jakąś formą potwierdzenia, że trochę sensu to ma, jest fakt, że oni jeżdżą po raz kolejny. Są tacy, którzy rzeczywiście...
No tak, ale mówisz o pewnym zadowoleniu, a mi chodzi o to, czy z zewnątrz ktoś, nie wiem, czy nauczyciele, czy rodzice, nauczyciele, którzy nie jeżdżą, widzą już po takim tygodniu dziecko, dostrzegają, że już, nie wiem, on z czymś dojrzał, czymś się zmienił, czymś się... Czy macie jakieś takie rozmowy, w których na przykład zauważacie jakieś takie historie, które mogą się wydarzać z dzieciom, które właśnie biorą w tym udział, bo pamiętam, jak rozmawialiście, że wyraźna jest różnica, zdarza się, widać kto uczestniczył w rekrutacji albo w wyjeździe, a kto nie. To jest taki bardzo wyraźny sygnał, który dajecie, często jak się rozmawia z wami o szkole, że to jest jakby trochę odpowiedź na to pytanie, które sam sobie zadaję, tylko jakby pytam ciebie, czy ty jeszcze masz inne doświadczenia poza tymi takimi, jak nie wiem, rada pedagogiczna siada i mówi, no ta ekipa, która pojechała, to ona tak widać było, że w różnych przestrzeniach się czasami łatwiej było z nią dogadać niż z tymi, którzy nie pojechali.
Widać takie okrzepnięcie, już taką większą, rzeczywiście większą dojrzałość. I to też tak się przejawia pewnie w takim większym zaufaniu we własne możliwości. To jest bardzo ważna rzecz, wydaje mi się. Tu po tym rejsie teraz bałtyckim, tu każdy uczestnik dostaje taką opinię, która może służyć na przykład do tego, żeby tam gdzieś się wykazać jakimś stażem żeglarskim, tak? I to morskim. I to było bardzo ciekawe, bo czytałem, tak spojrzałem na niektóre z tych zdań, które tam były przy opisie. I na przykład były takie opinie typu wykorzystaj swój olbrzymi potencjał, tak? No więc jeśli albo trochę więcej wiary we własne możliwości, tak? Czyli jeżeli ktoś takie rzeczy, po pierwsze, żeby napisać takie rzeczy, zauważyć je, to trzeba, no zresztą o to nie trudno, widzieć człowieka w akcji, tak? A po drugie, jeżeli ktoś zupełnie widząc nas pierwszy raz, mówię o załodze tej zawodowej, ktoś, kto widzi nas pierwszy raz po tych kilku dniach, jest w stanie taką opinię wydać, tak, sformułować w ogóle, tak? To by świadczyło o tym, że no rzeczywiście coś jest na rzeczy. Jeżeli ktoś mówi, jeżeli to zdanie brzmi uwierz w siebie albo wykorzystuj swoje olbrzymie możliwości, to znaczy, że te możliwości zostały dostrzeżone, tak? Czyli to jest, myślę, bardzo duże wzmocnienie takiego uczestnika, który mógł się po raz pierwszy spotkać z sytuacją, gdy ktoś obcy mówi, kurczę, ty masz taki potencjał, wykorzystaj to, tak? Dlatego no, każda nowa sytuacja, myślę, czegoś może nas nauczyć. W czasach, gdy ta edukacja była trzyetapowa, czyli jeszcze było gimnazjum, no sami wiemy, prawda, że niektóre dzieciaki odżywały po tym, jak mogły zmienić szkołę na taką, na inną, tak? Mogły się pokazać z zupełnie innej strony, rozwinąć skrzydła.
Adamie, słuchają nas być może osoby, które czy jako rodzice, czy jako nauczyciele, to szczególnie nauczyciele, zastanawiają się, jakie aktywności podjąć w szkole, czy pojechać na rowery, czy pojechać w góry, czy żagle. I ja wiadomo, że każdy rodzaj aktywności, żeby coś zrobić, to już byłoby dobrze, ale jakbyś miał powiedzieć, że takim krótkim manifestem, że wyjazdy na żagle, praca na żaglach z młodzieżą powoduje, że to co byś, jako takie wielkie dwie, trzy zalety tak polecił, zasugerował, odpowiedział naszym słuchaczom?
Poznajemy się w zupełnie innych okolicznościach, niż mamy możliwość poznać się tylko w szkole. Dzieciaki zaczynają patrzeć zupełnie też często inaczej na siebie, bo widzą, że są w stanie... To jest takie poczucie sprawczości, tak? Że no, umieją, są członkami załogi i prowadzą jacht czy większe coś, i płyną w określonym kierunku tam, gdzie chcą, tak? Żeby się tego nauczyć, muszą...
Poznanie siebie, poczucie sprawczości.
Tak jest.
Akcja.
Współpraca.
Współpraca.
Bycie takim odpowiedzialnym za nie tylko za siebie, ale też za innych, bo no, to też jest takie może proste dosyć, bo jednego dnia, gdy pełnimy jakąś funkcję, no to drugiego dnia pełnimy inną funkcję, a tą naszą z poprzedniego dnia pełni ktoś inny, czyli to jest takie zobaczenie, że rzeczywiście każdy ma dla tej grupki, dla tej pokładowej społeczności coś do zrobienia. I to jest też takie nauczenie się może, że jeżeli tam zrobimy jakąś, wyjdzie jakaś fuszerka albo coś niepozmywane chociażby, tak, albo coś źle zawiązane, no to są jakieś tego konsekwencje, tak. Oczywiście na jeziorze nie muszą być jakieś poważne, ale...
Na morzu są poważniejsze.
Ale mogą być poważniejsze, tak. No jakieś, jest sens w powiedzeniu, że jeżeli wychodzimy z czymś, co jest tam nie albo uszkodzone, albo coś, to na morzu zazwyczaj to się samo nie naprawi, tylko będzie jeszcze gorzej. No więc warto rzeczywiście to wszystko sprawdzić i nauczyć się właśnie tak planować i przewidywać.
Jasne. A teraz tak naprawdę na koniec takie pytanie, jak widać, że te rejsy, szczególnie te szkolne z tą młodzieżą, tak tu najpierw... Tu spokojnie, tu jedna, tu dwie, tu trzy, tu cztery łódki, tu raz, tu dwa, tu pięć razy w tygodniu.
Jak na razie rekord to 8 łódek.
Tak. Masz jakieś takie wyzwanie, challenge, który chciałbyś zrealizować z dziećmi, z młodzieżą z naszych szkół?
Tak. Nie mówię już o wrześniowych żaglach, które są zaplanowane. Natomiast dla licealistów mam takie moje kolejne marzenie. Kilka się do tej pory udało spełnić. I myślę, że to kolejne też mogłoby. Mamy taki plan, żeby nie płynąć tylko na Bałtyk, ale na duży żaglowiec, tylko na kilka dni jako trochę turyści. Aha. Tylko żeby zrobić tam faktycznie taki projekt szkolny, czyli po prostu popłynąć nawet w ramach roku szkolnego, ale z konkretnym założeniem edukacyjnym. Nie będę może na razie mówił o szczegółach, jak to widzę, ale widzę, że i tak już przedyskutowaliśmy to, byłoby to możliwe. Trzeba po prostu jechać z bardzo konkretnymi celami, naprawdę świetnie można wykonać wiele tematów, czy nauczyć się, czy poznać taką wiele tematów z fizyki na statku, na żaglowcu, z biologii, czy z geografii oczywiście. Językowcy też będą mieli mnóstwo pola do popisu. Polonista wystarczy, że będzie na tym statku czas na przeczytanie może trzech, czy dwóch, czy trzech lektur. Tak, i to też będzie cenne. Natomiast rzeczywiście kilka przedmiotów wymagałoby to tak oczywiście przerobienia pewnego, bo nie mówimy o lekcji 45-minutowej na bujającym się pokładzie, bez względu na okoliczności, tylko żeby te lekcje się odbyły, bo to tak trochę byłoby wtedy na siłę. Ale mamy taki plan, żeby to było w ciągu 3 tygodni, mniej więcej, żeby pojechać z konkretnymi założeniami i bardzo dużą część materiału, to mityczne realizowanie podstawy programowej
może tam się wydarzyć.
Może się, jestem pewien, jestem przekonany, że się uda.
Adamie, bardzo dziękuję za podzielenie się tymi doświadczeniami. Wiele już lata pływania i generalnie z młodzieżą, której powszechnie się mówi, że nie zawsze jest ogarnięta, nie to, nie tam, to trudno, może pojeździmy sobie jako dorośli. Bo samo pływanie z taką z nastolatkami to jest pewną grupą, taką grupą ryzyka. Ale super, że za podzielenie się o tym, że tam na tym morzu można im zaufać, że oni uczą się tego jakby liczenia na siebie, samodzielności, zaradności i sprawności. I życzymy Ci, żeby udało Ci się spełnić to Twoje marzenie i zrealizowanie tego przynajmniej 3-4-tygodniowego rejsu szkolnego.
Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że mogłem coś o tym powiedzieć. Tak, możemy się umówić na spotkanie, jak się uda, ale cieszy mnie też to, że dzisiaj rozmawiamy, bo kilka lat temu, jak mieliśmy takie robocze spotkanie przy znacznie mniejszej grupie nauczycieli w szkołach, nie wiem, czy pamiętasz, ale w ramach takich zajęć warsztatowych mówiliśmy o tym, jak się tam widzimy w szkole i ja o tym już wtedy mówiłem.
Tak to widziałeś.
Tak to widziałem i bardzo się cieszę, że się teraz udało i rzeczywiście chciałbym po raz jakiś kolejny może przy tym mikrofonie powiedzieć, jak to się już uda. Ale to jeszcze trochę czasu do tego.
Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom, bardzo dziękujemy Tobie, Adamie.
Dziękuję.
Dziękuję Ola i Marcin Sawicy. Zachęcamy do wstąpienia, do zajrzenia i do słuchania i czytania materiałów na portalu Edukacja Można Inaczej. Zapraszamy do wysłuchiwania i czytania naszych materiałów. Dziękujemy bardzo, Ola i Marcin. Adam Kaliszuk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.